Historia, jakiej nie znacie.
Rafał Polacki program realizuje. Ja nazywam się Piotr Świątkowski, a moim gościem jest dziś Szymon Pietrzykowski z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Poznaniu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Państwu.
Cieszę się, że znalazł Pan czas, mimo że cały dzień trwała konferencja w PTPN-ie. Konferencja edukacyjna Ten jest z ojczyzny mojej, położenie ludności żydowskiej w okupowanej Wielkopolsce. I był Pan podporą tej konferencji, bo dwa odczyty
duże. No tak, dwa referaty. Taki blok referatów, raz mówiłem przez godzinę.
Ale pokrzepi się pan kawą i myślę, że do godziny 22
damy radę.
Przysłał mi pan kilka godzin przed audycją taki dokument. On się nazywa Zbiór 349, Dział Dokumentacji i Odznaczeń Yad Vashem w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie. I przyznam się panu, że dzisiaj rano, jak myślałem o naszym spotkaniu, no to sobie pomyślałem, no ratowanie Żydów, no to wiadomo, że na Kresach, gdzieś w Warszawie, w Generalnym Gubernatorstwie, ale o czym my będziemy rozmawiali, mówiąc o kraju Warty, który był częścią III Rzeszy, przecież tu mieszkali Niemcy, no to było państwo hitlerowskie, niemieckie.
Tak,
do tego czyli jeszcze miałem taką świadomość, że tu przecież tych Żydów nie było, bo wywieziono ich do gett, między innymi do Łodzi.
W pewnym okresie, czyli na przełomie 40 roku, właściwie na początku już roku 40, zachodnia część kraju Warty była faktycznie Judenaj. Dopiero pod koniec roku 40, czyli właściwie po upływie roku kalendarzowego, zaczęły napływać masy Żydów do wówczas powstających obozów pracy przymusowej, które tworzyły się w Poznaniu. W Poznaniu było kilkadziesiąt takich obozów. W pozostałej Wielkopolsce także.
Czyli to było inaczej niż w Generalnym Gubernatorstwie, że społeczność żydowska jakby miała kontakt z tymi obywatelami,
tak.
A ona tutaj była oddzielona.
Była pustka, tak, i tutaj można także powiedzieć, że Żydzi w pewnym momencie wrócili, ale też trzeba odróżnić zachodnią część kraju Warty od tej wschodniej, od ziemi łódzkiej, bo cały czas funkcjonowało getto łódzkie, cały czas funkcjonowały te miejscowości wokół getta łódzkiego typu Ożarów, tam i tak dalej. I właśnie większość ludności żydowskiej, która napływała z powrotem, że tak powiem, do Wielkopolski, no, pochodziła albo z getta łódzkiego, albo z tych miejscowości, albo także z miejscowości na południowo-wschodniej Wielkopolsce, czyli Turek Koło i tak dalej, gdzie społeczność żydowska występowała i to był taki najbardziej największe terytorium, jeżeli chodzi o ludność żydowską w Wielkopolsce, w tych granicach administracyjnych II RP, powiedzmy z 31 sierpnia przed wybuchem wojny, a także z pogranicza Kujaw i Mazowsza, więc w przypadku ewentualnej pomocy takim czynnikiem ułatwiającym...
Ale panie Szymonie, bo pędzi dobrze. Pan już do przodu, ale my się zatrzymamy.
Była znajomość. Ja a tutaj w tym przypadku to były obce osoby, ale także im udzielono pomocy. To jest bardzo istotne, że na to zwrócić uwagę.
Dojdziemy do tego. Żydzi przebywali w obozach. Oni byli sprowadzani do kraju Warty jako taka tania siła robocza.
Tak,
do budowy dróg.
I nie tylko.
Autostrad.
Tak, tak. Roboty melioryzacyjne, także roboty na terytorium miasta. Oczywiście jak najbardziej.
W Poznaniu.
Miejsca, które kojarzą nam się z rekreacją, z wypoczynkiem, powstały naprawdę w wielkim bólu, cierpieniu i bardzo często osoby korzystające z tego typu tak przyjemności zieleni miejskiej nie zdają sobie sprawy bardzo często.
Coś do tej pory. W jakich warunkach ci więźniowie w tych obozach przebywali? Czy możemy porównać to do obozu na przykład, nie wiem, koncentracyjnego?
Nie, to jest jednak troszeczkę inne zjawisko, inne zagadnienie. Przede wszystkim prowizoryczność tych obozów wpłynęło na to, iż funkcjonowanie tam, życie było cięższe i także możemy przeczytać wiele relacji, które się zachowały, gdzie bardzo wielu świadków, którzy ocaleli, którym się udało, mówią, że właśnie przebywanie w tego typu obozach pracy było cięższe. Było cięższym doświadczeniem niż na przykład przebywanie w takich obozach już ukonstytuowanych, typu Auschwitz, Majdanek i tak dalej. Pojawiają się takie głosy. Na przykład natrafiłem na taką relację Żyda, który zamieszkał potem w Szwecji. Prowadził korespondencję z prezesem Żydowskiego Instytutu Historycznego Bernardem Markiem, Czekiem. I on właściwie przeszedł całą ścieżkę. Czyli był w obozach pracy przymusowej w Wielkopolsce, potem trafił bodajże do Auschwitz. Był w wielu obozach, kilkunastu. A on właśnie zwraca uwagę na to, że właśnie w Wielkopolsce, w Poznaniu było najciężej.
Czy może pan podać takie przykłady? Ja kiedyś czytałem o takich zabiegach nawet operacyjnych wykonywanych w tych obozach, że lekarz na żywo wycinał na przykład migdałki i okładał ranę fragmentem gazety. To spotkałem na przykład taki opis.
Akurat takich nie, ale podobno. Podobne, tak. Takie rzeczy się tam działy.
A jak wyglądało wyżywienie? No ci ludzie ciężko pracowali.
No wyżywienie zazwyczaj polegało na kawie, takiej właściwie to się nie nazywało kawa, to po prostu była taka ciecz. Zazwyczaj, jeżeli chodzi o pożywienie, to one były dostarczane chyba 3 razy. No i też należy teraz zwrócić uwagę na to, iż pracownicy żydowscy przemieszczali się z miejsca na miejsce, tak? Czyli to jest czasami stawiali bardzo wcześnie, nawet 3-4 nad ranem i z jednego miejsca przedostawali się na inne, bo po prostu to jest też tak, że miejsce, w którym przebywało, nie było równoznaczne z miejscem, stanowiskiem pracy. Czasami to były kilometry, czasami dziesiątki kilometrów, do tego, że wyczerpywało.
Sami czy z dziećmi?
Sami. To były kolumny. Zazwyczaj to wyglądało tak, że był wachman na początku i na końcu. Ci wachmani mogli być albo Polakami, albo Niemcami. I w tych relacjach, na które natrafiłem, większość więźniów nie mówi o tym, że ci wachmani mieli broń palną. Po prostu nie potrzeba było. Tam panował taki terror, taka dyscyplina, że każdy starał się dostosować do tego. Oczywiście też zdarzali się wachmani, którzy byli bardziej pobłażliwi i umożliwiali ucieczki z tych kolumn. I tutaj ewentualne właśnie takie przypadki pomocy, przypadki bezpośredniego kontaktu między właśnie żydowskimi więźniami obozów pracy przymusowej, a miejscową brudnością następowały właśnie wówczas, kiedy następowały właśnie ucieczki, a zazwyczaj one też dość istotną rolę mieli wachmani.
A co my wiemy o postrzeganiu tych kolumn, tych pracowników, niewolników żydowskich przez Polaków?
Przez ludność cywilną. No to tutaj,
czy jest jakiś taki uogólniony obraz tego postrzegania?
To tutaj mogę zacytować dwa takie przeciwstawne spojrzenia. Z jednej strony na procesie Greisera jeden z żydowskich świadków, zapomniałem nazwiska, przepraszam, słuchacze, mówił o pomocy, że skala była duża, mówił o życzliwości ludności cywilnej. Natomiast także natrafił się na pamiętnik takiej żydowskiej lekarki z Berlina, która z Berlina trafiła do Poznania, chyba służyła w Antoninku, która mówiła o obojętności ludności cywilnej, po prostu, która nie wiedziała, co się dzieje, kiedy po prostu zobaczyła pierwszą taką kolumnę.
No to jaka jest prawda?
Być może gdzieś pośrodku. Także natrafiłem się na takie stwierdzenie jednego z ocalałych żydowskich, że w Poznaniu faktycznie panował przed wojną skrajny antysemityzm, ale kiedy już trafili, tak, do tego obozu, no to ludność zachowała się dobrze. Ale przede wszystkim to była taka pomoc doraźna, bo też musimy mieć na świadomości to, że były różne typy pomocy i właśnie w poszczególnych warunkach, a w przypadku Wielkopolski czy Poznania to były ziemie wcielone, one się różniły troszeczkę charakterystyką od generalnej gubernii. Przede wszystkim ludność polska nabyła taką oficjalną mniejszością, chociaż liczbowo stanowili większość, także napływały masy Niemców z Wołynia czy z państw bałtyckich, więc oni także się zachowali taką gorliwością troszeczkę, więc także musimy na to zwrócić uwagę, czyli po prostu ta pomoc była dostosowywana do realiów, tak, do warunków, które następowały.
Za chwilę sięgniemy do tego dokumentu zbioru 349, dział dokumentacji i odznaczeń Yad Vashem w Żydowskim Instytucie Historycznym. Spróbuję państwu przedstawić tę historię pomocy, ale użył pan słowa antysemityzm przedwojenny. No ale przecież przed wojną w latach 30. Żydzi z Wielkopolski w większości wyjechali. No to jak może występować antysemityzm, skoro nie ma Żydów?
No występuje. Właśnie tutaj specyfika wielkopolskiej.
Może to jest taki polityczny antysemityzm?
Być może. Znaczy tutaj też to wielokrotnie zostało pokazane, że nie trzeba tak obecności że dobrze by występował antysemityzm. Czasami ten antysemityzm może być wyobrażony, może być fantazmatyczny. Wcale nie musi być obecny podmiot. Czasami większe zagrożenie stanowi wyobrażenie o tym zagrożeniu niż po prostu także podmiot, który takie ja charakteryzuję. Nie, po prostu jest, to jest ciekawa wypowiedź, ale to jest, wydaje mi się, pozytywna wypowiedź, że przedwojenne warunki były jakie były, ale w sytuacji próby jednak ta ludność cywilna wyszła bronną ręką, przynajmniej zdaniem tego jednego świadka.
Czasami jest tak, panie Szymonie, że my mówimy jedno, a zachowujemy się zupełnie inaczej, prawda? I tutaj te deklaracje, a czyny to...
To się jak najbardziej zdarza.
Możemy sobie wyobrażać antysemitę, który pomaga bardziej niż ten, który kochał Żydów przed wojną, bo mówi, że kocha Żydów. Pierwszy odznaczony tytułem Sprawiedliwy wśród narodów świata z tej listy, którą pan tutaj odnalazł.
Też to chciałbym zwrócić na to uwagę, że to jest taka alfabetycznie, numerycznie. Tak? Tutaj są najwcześniejsze numery, co nie znaczy, że na przykład te osoby zostały honorowane najwcześniej, bo też przypomnijmy, że tytuł Sprawiedliwego wśród narodów świata został ustanowiony w 1963 roku przez Instytut Yad Vashem i on był przeznaczony dla osób, które nie wykazały się obojętnością, które po prostu dla ludności nieżydowskiej, która pomagała tak ludności żydowskiej w trakcie okupacji wojny.
Oczywiście. Zbigniew Ławicki, urodzony w 1923 roku w Poznaniu, zamieszkały w Pile, wykształcenie wyższe ekonomiczne, członek tutaj między innymi Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, nagrodzony różnymi medalami, pisze tak. Niesienie pomocy Żydom uważałem za swój patriotyczny obowiązek. Obowiązek człowieka wobec człowieka. Muszę jednak w tym miejscu nadmienić, że dużo z Żydami zżyłem się jak z braćmi. Większość z nich to bardzo inteligentni i kulturalni ludzie, z którymi w ścisłej tajemnicy przed hitlerowcami prowadziliśmy męskie rozmowy na tematy, jak przetrwać wojnę, co będziemy robić po jej zakończeniu. Moi koledzy Żydzi obiecali mi, że w sposób należyty odwdzięczą się po wojnie. Wspólnie z Żydami, którym przekazywałem informacje o sytuacji na frontach, prowadziła nasza organizacja podziemna różne akcje sabotażu i tak dalej. Pan Ławicki, z tego co tutaj zrozumiałem z tekstu pozostałego, był w polskim obozie, i który sąsiadował z żydowskim obozem. I jakby polski więzień pomagał Żydom z drugiego obozu. Czyli ryzykował bardzo dużo życia.
No tak, to było ryzyko, ale właśnie taki kontakt następował. On miał różny charakter towarzyski, taki handlowy, ale występowały, tak.
Tutaj pisze pan Zbigniew Ławicki, albo właściwie jest to list, tutaj nie mogę się za bardzo połapać kogo do kogo. W rezultacie pobytu w obozie Zbigniew Ławicki mocno podupadł na zdrowiu. Można odnieść wrażenie, iż ewentualne wynagrodzenie finansowe stanowiące dodatek do tytułu Sprawiedliwego wśród narodów świata Zbigniew Ławicki traktował jako rekompensatę za przeżyte cierpienia. I powiem panu szczerze, że jak tak pobieżnie przeczytałem te opisy, to gdzieś mi jakby przebijało takie podejście Polaków. No nie wiem, czy dobrze to oceniam, nie chcę nikogo obrazić, że za tą pomoc nam się teraz należy podziękowanie. Dobrze to odkodowałem?
Tak,
czy to
wydaje
jest
mi się,
nadinterpretacja?
Że... Nie, że to nie jest nadinterpretacja i to jest według mnie słuszne twierdzenie. Bardzo często osoby, które udzieliły pomocy, znajdowały się po wojnie w tragicznej, bardzo, bardzo trudnej sytuacji.
I oni czekali, że ci Żydzi, których na przykład dokarmiali... odezwą się, przyślą list.
Tak, i też to była taka forma rekompensaty za okazane trudy i bardzo wiele osób tak to traktowało.
Ale oni pomagali, bo chcieli, żeby im ci Żydzi pomogli, czy ile było bezinteresowności w tej pomocy?
Też musimy zwrócić uwagę na specyfikę źródła historycznego, z jakim się obsujemy. Też ja jestem troszeczkę... Mam pewien dystans do właśnie dokumentów, wniosków, relacji związanych z Yad Vashem. To, tak jak powiedziałem na dzisiejszej konferencji, to troszkę przypomina wniosek na stypendium. Przede wszystkim te relacje, te wnioski były pisane z pewnym celem. Tym celem było uzyskanie, tak, tego tytułu i medalu. Więc też pewne zjawiska, czynności być może są troszeczkę przekoloryzowane. Radziłbym właśnie czytać te wnioski z krytycyzmem i też procedurę przyznawania medali od waszemi tego tytułu. Ona przypominała troszeczkę takie postępowanie sądowe. Czyli musiały być narracje, które się potwierdzają, czyli musiała być relacja osoby uratowanej i relacja osoby ratującej. Musiały między nimi stanowić takie styczność, takie właśnie synergia. I wtedy jak gdyby komitet przyznawał, tak, o tym medalu albo nie. I też należy też zwrócić uwagę, że czasami była osoba, która jak najbardziej pomagała, tak, poniosła dużą ofiarę, wykazała się odwagą, dzielnością, ale na przykład osoba, której pomagali, nie utrzymywała kontaktu, tak. I to też należy na to zwrócić uwagę, że czasami też liczba osób, które zostało odznaczone tym medalem, nie odzwierciedla takiej rzeczywistej skali pomocy, ale też nie twierdziłbym, iż ta pomoc miała charakter taki powszechny, masowy. Mimo wszystko radziłbym patrzeć na sprawiedliwych jako mimo wszystko przedstawicieli mniejszości, wyjątki, ale niezwykle interesujące wyjątki i po prostu nie utożsamiałbym sprawiedliwych z, nie wiem, z państwem polskim, tak, narodem i tak dalej. Nie, po prostu mnie interesują jako pojedyncze osoby z krwi i kości. One są ciekawe, ale także ciekawe są postacie, którym udzielano pomocy, bo czasami w tym dyskursie o Polakach ratujących Żydów zupełnie zapominamy o Żydach. A to jest też ciekawa perspektywa. Też ta perspektywa, punkt widzenia Polski i żydowski są różne. Na różne właśnie aspekty te dwie strony wskazują i na różne aspekty kładą nacisk.
A odnalazł pan takie Polaka i Żyda i Polak uratował Żyda, a ich wizje rzeczywistości się rozjeżdżają. Spotkał pan taką sytuację?
To znaczy, na przykład ostatnio natrafiłem na taką dość ciekawą relację. To chyba dotyczyło wsi Parzynów. To jest rejon w okolicy Kępna. I we wniosku do Jad Waszem jedna właśnie osoba twierdziła, że udzieli... Znaczy, takie sprawy faktyczne się jak najbardziej zgadzały, bo ta osoba mniej więcej dobrze podała liczbę osób, która przebywała tam, której udzielano pomocy. Mniej więcej pamięta ich imiona i nazwiska, ale na przykład twierdzi, że przebywało one w bunkrze, który był wyścierony pościerami, do których docierał prąd elektryczny. Natomiast w relacji właśnie tego Żyda, które natrafiłem w innym źródle. To była przede wszystkim taka relacja wideo nagrana troszkę później. To jest Visual History Archive, US Tishach Foundation. To jest taki zbiór wideo stworzony przez Stevena Spielberga po sukcesie Listy Schindlera, kiedy właśnie spotkał się z świadkami, tak, zagłady, z Żydami ocalonymi przez Schindlera i po prostu też do niego dotarło, że bezpośredni świadkowie zagłady stopniowo odchodzą. W związku z tym nastąpiła taka próba zarejestrowania po prostu ich świadectw i od tego się właśnie narodziło to US Tishach Foundation Visual History Archive, z którego bardzo chętnie korzystam i które jest takim świetnym źródłem pomocy dla mnie. I właśnie jednym z relacji, które tam można znaleźć, jest właśnie relacja z kolei Żyda, któremu pomagano i właśnie on opisuje zupełnie inne warunki.
Czyli nie było pościeli?
Nie było prądu? Nie. Na przykład jego ojciec zapadł na taki straszny śwież, bo raczej to nie świadczy o tym, że to były takie warunki tak cieplarniane, komfortowe. Więc czasami po prostu warto zestawić między sobą, tak, jeżeli jest taka możliwość, że mogę zestawić między sobą różne dokumenty, różne perspektywy, to z tego jak najbardziej warto korzystać. Po prostu na tym też polega krytyczne analizowanie źródeł. I też należy mieć właśnie świadomość specyfiki źródła. Też te wnioski, oczywiście ja nie twierdzę, że one są nieprawdziwe, ale każdy, znaczy to jest tak, że jednym z warunków przyznania medalu było zapewnienie o bezinteresowności pomocy, tak? I właściwie też taką kalką jest, że każdy zapewnia o bezinteresowności, każdy mówi, że ta pomoc była bezinteresowna. troszeczkę i właściwie tych reguł ściśle przestrzegano. Troszeczkę od tego odstąpiono w późniejszych latach, ponieważ no, taka była rzeczywistość okupacyjna, że po prostu warunki życia były skrajnie trudne i czasami też osoby ratujące musiały także przynieść ze sobą jakiś kapitał i pomóc w utrzymaniu tej rodziny. Ale nie honoruje się tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata osób, dla których pomaganie stanowiło swego rodzaju dochód, podstawowy dochód.
Krzemiński Antoni, urodzony w 1912 roku, to kolejny przykład z listy.
To tutaj mówimy
o listy. To mówimy o tym. Ciężko
bo tutaj
mi było...
także mówimy, tutaj przede wszystkim tutaj także chciałbym słuchaczom pokazać, że te przykłady, o których mówi pan redaktor, to są akurat osoby nieuhonorowane tytułem.
Czyli to są wnioski odrzucone?
To są, znaczy niekoniecznie to są wnioski odrzucone, to jest tak jak powiedziałem, to jest po prostu splot czynników, być może osoby, którym te osoby udzieliły pomocy albo nie kontaktowały się potem z nimi, albo po prostu zginęły.
Ale posłuchajmy relacji Antoniego Krzemińskiego. Uratował pięcioosobową rodzinę z Chorzowa, mieszkał we wsi Parzynów,
no to tutaj jest
Turkowa.
Ten
to jest ten przykład. Ciężko mi było utrzymać swoją rodzinę, jednak zgodziłem się i przyjąłem. Przygarnę drugą rodzinę. Mieszkanie miałem bardzo małe, bo tylko pokój z kuchnią i dlatego musiałem zarządzić i wykopać bunkier dla rodziny, czyli to jest ten bunkier. Ale są tutaj też inne bardzo interesujące relacje i chyba dwa czy trzy przypadki tutaj odwołują się do tego słynnego filmu Shoah, który Telewizja Polska wyemitowała w 1985 roku.
Też ten zbiór jest o tyle różnorodny, że to nie tylko są relacje, wnioski, ale także to jest na przykład odpowiedź, jakiś tam list, kogoś oburzył film. W przypadku właśnie tej osoby tutaj chodzi o Czesława Jaśkiewicza z miejscowości bodajże Czachulec, tak koło Turka. I Czesław Jaśkiewicz jest, on został honorowany tytułem Sprawiedliwego bodajże w 1992 roku. I właśnie twierdził, że Shoah w sposób przedstawienia tak...
To przypomnijmy, o czym jest ten film.
No to jest 9-godzinny dokument Claude'a Lanzmanna.
Hełm nad Nerem?
Tak, i tam Lanzmann między innymi trafił wśród wielu miejsc, do których trafił, także się znajdowało tam Hełm nad Nerem, gdzie przedstawiono Polaków jako w niezbyt pozytywnym świetle. Bardzo wielu widzów, odbiorców film Shoah oburzył, nie tylko tej Czesława Jaśkiewicza, także do tych osób należał na przykład Jerzy Turowicz. Więc to była różna taka skala osób i właśnie no w odpowiedzi...
reżyser właściwie, bo nie da oglądałem ten film, można na YouTubie na niego trafić, no... Skoro działał obóz zagłady Hełm nad Nerem, no to wiadomo, że jeżeli się przepyta teraz świadków historii, czy te rodziny, które mieszkają powiedzmy w obrębie, no nie wiem, 10 kilometrów wokół tego obozu, to one będą mówiły zupełnie coś innego niż te 20 kilometrów, 30 kilometrów, niż te z Konina. Czyli przez dobór świadków historii możemy namalować właśnie, nie chcę powiedzieć, że dowolną historię, ale historię tendencyjną.
Też dość dawno film o Shoah nie oglądam, muszę się przyznać, ale wydaje mi się, że to by było chyba... Oni byli nagrywani po wyjściu z mszy, więc to chyba raczej była ludność lokalna.
No i pytana, czy widzieliście, jak Żydom dzieciom żydowskim zabierano na przykład misie i lalki? No
pamiętam.
Tak, widzieliśmy. I co zrobiliście? No nic nie zrobiliśmy.
No bo też...
No bo widzieliśmy to przez na przykład 3 lata codziennie i nic nie zrobiliśmy. No ale to nieważne, nie rozmawiamy o filmie Shoah. Tutaj część tych Polaków pisze właśnie, że jest oburzona, że mają inne doświadczenia. Jakie oni mają doświadczenia?
Czyli też czasami dyskurs o sprawiedliwych stanowi taką formę defensywy. Właściwie na przykład jedna z redaktorek Tygodnika Powszechnego w odpowiedzi na pogrom kielecki poprosiła czytelników, aby pokazali, że Polacy zachowali się inaczej, żeby przekazywali relacje o pomocy, pomaganiu. Także to był dyskurs po 1968 roku. Na przykład można trafić w archiwum aktynowych na dość interesujący zbiór o pomocy właśnie Polaków dla ludności żydowskiej, które organizował Zbowit, Związek Bojowników o Wolność i Demokrację. I właśnie też jego celem było odeprzenie, odparcie tego ataku syjonistów w cudzysłowie. Ale to jest jak gdyby geneza tej akcji była dość kontrowersyjna, natomiast co jak najbardziej nie wyklucza to możliwości wykorzystania tego źródła. W takiej samej formie na przykład korzystamy z dokumentacji niemieckiej, tak nazistowskiej. Po prostu należy też umieć z tego korzystać. I właśnie też w tym zbiorze w ramach archiwum aktnowych także niektóre relacje i niektóre osoby się powtarzają. Tutaj się też powtarza na przykład rodzina Dymków, o której być może będziemy mówili. Po prostu też można potwierdzić, że przy innym zbiorze można potwierdzić, że faktycznie akt udzielenia pomocy miał miejsce. Czasami jest po prostu taki efekt potwierdzający.
Nie wiem, czy dobrze uchwyciliśmy to, o co pana chciałem zapytać. Ale rzeczywiście może przejdźmy do takich konkretnych, nie chcę użyć słowa metod pomocy, ale sposobów pomagania. Czy jakoś można to dokonać takiego podziału? Jak?
Tak, to znaczy jest różna typologia.
O właśnie, tego słowa mi brakowało.
Tak. Przede wszystkim może tutaj zacznę od postaw Polaków wobec ludności żydowskiej w czasie okupacji, bo tutaj taką typologię zastosowało dwóch badaczy. W 1968 roku Szymon Dattner zastosował takie cztery czynności, takie cztery typy zachowań. I z jednej strony Polacy mogli wydawać Niemcom Żydów. Z drugiej strony mogli im jak gdyby nie pomagać, ale nie wydawać. Trzecia aktywność to jest pomoc doraźna, krótkotrwała, jednorazowa. I czwarty typ to jest pomoc stała, przez dłuższy czas. I Dattner twierdzi, że te czynności najbardziej skrajne, czyli wydawanie Żydów, jak również ta pomoc zorganizowana trwała, były najrzadsze. Raczej zasadnicza paleta czynności to było te środkowe. Czyli albo nie pomaganie, ale nie wydawanie i pomoc doraźna, krótkotrwała.
Czyli to jest taka optymistyczna wersja.
No to po prostu polega na tym, że przede wszystkim byliśmy obojętni. Też ta obojętność miała różne odcienie, bo tutaj także nawiązuje do tego druga typologia zastosowana przez Antoninę Kłoskowską 20 lat po Dattnerze. I właśnie Antonina Kłoskowska troszeczkę to zreformułowała, ale mniej więcej główne założenie było takie same. Czyli Polacy mogli czynnie pomagać, czyli to jest taka pozytywna działalność, ale także mogli czynnie uczestniczyć na przykład w wydawaniu Żydów, ale także była na przykład bierność, taka obojętna bierność i bierność współczująca. Obojętna bierność polegała na tym, że nie czuliśmy gdyby żadnego związku emocjonalnego, nie odczuwaliśmy potrzeby pomagania. Natomiast ta druga bierność, czyli bierność współczująca, polegała na tym, że empatia, współczucie jak najbardziej było, ale była po prostu obawa w związku z ryzykiem, z jakim pomaganie się wiązało, czyli tutaj ryzyko śmierci.
Mówi pan które ciekawą rzecz.
Które występowała w Polsce, ale też jest takie dość błędne przekonanie, że za pomoc udzielaną Żydom karano w Polsce wyłącznie, bo także karano w Serbii, w Ukrainie, także zdarzały się przypadki na przykład pomocy w Europie Zachodniej, na przykład w Holandii, więc to jest też tak, że takie błędne przekonanie, że to jest taka specyfika typowo polska, ale to nie, to także występowało w innych miejscach.
No ale statystycznie rzecz biorąc, to na terenie byłego państwa polskiego było najwięcej Żydów. Więc nie możemy porównywać Holandii do Polski.
To też jest ciekawa dość liczba właśnie uhonorowanych. Tutaj Jadwaszem ostatnio właśnie wszedłem na stronę Instytutu i w przypadku Polaków jest to ponad 6 tysięcy, chyba nawet zbliża się do 7 tysięcy, a jeżeli chodzi o Holendrów, to jest 1000 mniej. To jest też ciekawe. Właściwie jest 5 narodowości, które przekroczyły ten 1000. Czyli Polacy są na pierwszym miejscu, Holendrzy są na drugim, bodajże na trzecim są Francuzi 4 tysiące, 2 tysiące to są Ukraińcy i 1000 przekroczyli Belgowie.
Z tego, co pan mówi od pół godziny, odnoszę takie wrażenie, że my nie uchwycimy tak jednoznacznie odpowiedzi na pytanie, czy Polacy pomagali Żydom, czy Polacy wydawali Żydów, bo mamy dwie takie w tej narracji politycznej, w tej walce, ostrej walce politycznej, dwie takie skrajności. I cały czas pana pytam i cały czas pana odpowiedzi zupełnie odwracają sytuację do góry nogami i nie mogę pana chwycić za jakąś taką tezę. Czyli nie ma tej tezy? Nie ma takiego...
Ciężko mi o tezę, jeżeli prowadzę takie... Jestem w takiej w bardzo wstępnej fazie badań. Na razie nastrożoność...
No ale czytał pan wszystkie ustalenia wcześniejsze historyków, nie? Nie jest pan pierwszym badaczem. I co, jakie pan odnosi wrażenie?
Ja, tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że ta liczba sprawiedliwych nie oddaje skali pomocy, ale raczej nie twierdziłbym, że ta pomoc sięgała setek tysięcy. Nie wiem, mówi się o 500 000 ratujących Żydów. Ja tak nie twierdzę, ale to jest po prostu taka hipoteza wstępna. Bo też jest różne nastawienie do takich metod ilościowych. Niektórzy nie przepadają za historykami ekselowcami, tak, którzy prowadzą te właśnie dane statystyczne, tak, żeby to wszystko dać się obliczyć. Ale z drugiej strony lepiej dysponować jakąś skalą, niż powiedzieć wyrażenia typu, nie wiem, kilku, wielu, takie bardzo ogólne, które też nie oddają postaci rzeczy.
Ja słyszałem, że słyszałem taką tezę, że połowa Polaków pomagała, a połowa Polaków szkodziła. Tylko, że teraz, czy szkodziła, to wydawała, czy była bierna. I znowu się sprawa komplikuje.
Też jest taka paradoksalna dość teza i niektórzy badacze ją podnoszą, że czasami obojętność była też formą pomocy. Paradoksalnie. To przede wszystkim odnosi się do trzeciej fazy zagłady, bo badacze związani np. z Centrum Badań nad Zagładą Żydów proponują taką typologię trzech faz zagłady. Czyli pierwsza faza zagłady to jest gettoizacja, druga faza zagłady to jest przemysłowa eksterminacja, czyli śmierć w komorze gazowej, ale nie tylko, bo na przykład na froncie wschodnim to była śmierć przez masowe rozstrzeliwania. I po likwidacji gett następuje trzecia faza, gdzie dystans między powiedzmy społecznością żydowską a polską się skraca i bardzo często przeżycie ukrywających się Żydów też zależy w pewien sposób od nastawienia Polaków. I na przykład padają takie sformułowania, że obojętność, nieinteresowanie się, niewydawanie mogła być taką formą pomocy też. Ciężko mi się do niego odnieść. Chciałbym po prostu je wypowiedzieć, że po prostu też jest taka teza formułowana i ona może być interesująca, nawet badawcza. Warto się nad nią głębiej zastanowić. Czasami też się natrafiłem na taki przypadek. Była właśnie relacja jednego Żyda, który ukrywał się akurat właśnie, chyba to chodzi o ten Parzynów w okolicy Kępna. I bardzo często ignorancja ze strony lokalnej społeczności, to, że nie znali, nie wiem, na przykład nie kazali mu rozebrać spodni. Na przykład on trafił do komendy Gestapo w związku z fałszywą, ktoś wykrył, że ma fałszywą kankartę, ale żaden z przesłuchującego nie wpadł na to, żeby po prostu tak sprawdzić jego tożsamości, a w regionach, gdzie społeczność żydowska była liczna, no to było jak gdyby oczywiste, tak, sensu stricte. Więc czasami też jest taki paradoksalny, czasami można nawet znaleźć takie paradoksalne aspekty, że czasami właśnie ignorancja, obojętność umożliwiła ocalenie i właśnie ta osoba ocalała. Udało jej się w tym miejscu ocaleć. Przebywała tam do końca wojny, bodajże do zimy, kiedy w okolicy właśnie Kępna już były oddziały sowieckie, już tam można było po prostu wyjść.
A może my powinniśmy odrzucić taką właśnie narrację stricte naukową, historyczną, taką jaką pan prezentuje, Instytut Pamięci Narodowej i zawodowi historycy, i pójść trochę w taką ofensywę jak czołgami na zachód i rozbić to, co mówią o nas Polakach, że byliśmy antysemitami, że tu były polskie obozy koncentracyjne, bo wie pan, co się stanie za 50 lat. Pan zrobi doktorat, habilitację, zostanie pan profesorem, włączy pan telewizor i się pan dowie, że to Polacy zabijali Żydów. Nie żadni Niemcy, nie żadni naziści, bo ta punkt ciężkości na naszych oczach się przesuwa. Może tak powinniśmy do tego dojść? i wziąć tych sprawiedliwych wśród narodów świata na sztandar. I ja wiem, że to jest pytanie trochę polityczne, no ale nie uciekniemy od tego.
Czasami mi się wydaje, że czytamy relacje sprawiedliwych tak jak, nie wiem, w XIX wieku się czytało Sienkiewicza, czyli ku pokrzepieniu serc. Czasami jest potrzeba takiego happy endu troszkę, a też należy zwrócić uwagę, że właściwie wszystkie relacje osób ocalałych w pewien sposób kończą się tym happy endem. I też należy też zwrócić uwagę na to, że pomoc stanowiła wyjątek, rzadkość. Ja bym jednak, mi bliższa jest takie nastawienie, żeby traktować każdy przypadek pomocy, każdego sprawiedliwego jako osoby z krwi i kości, zainteresować się nim, ale także ratującym, a nie jakoś próbować czynić z nich swego rodzaju forpocztę, tak?
Bo oni zapytani mogą powiedzieć, że no tak, zostali uratowani, ale całą resztę życia przeżyli w depresji i na przykład ich życie było przegraną.
Tak, no też musimy zwrócić uwagę na to, że bardzo często sprawiedliwi cierpili na ostracyzm społeczny. Bardzo często. I bardzo często nie dokonywali, że tak powiem, coming outu.
Czyli różne są losy bohaterów ratujących i też tragiczne są losy tych uratowanych. Ja czytałem o strasznych zaburzeniach psychicznych, na przykład ludzi, którzy przeżyli obóz koncentracyjny Auschwitz, i my pokazujemy ich jako takich ciepłych, starszych ludzi, którzy mówią nigdy więcej. A tak naprawdę są alkoholicy, którzy katowali swoje dzieci, bo nie mogli wytrzymać tego stresu.
No czasami też te traumy przenosi się na kolejne pokolenia. O tym pisała Marianne Hirsch, tak? Czasami po prostu nawet drugie czy trzecie pokolenie też odczuwa, też przypomnijmy komiksar też Spiegelmana. Są właśnie z tym związane tutaj. Po części ma pan redaktor rację, jak najbardziej.
A ma pan kontakt na przykład z kolegami historykami z Niemczech?
Nie, mam kontakt.
Dyskutujecie
tak,
o tym?
Mam kontakt, jak najbardziej. My dyskutujemy troszeczkę na inne tematy, nie na tematy pomocy. Ale w przypadku Niemiec mogę powiedzieć, iż jest właściwie z jednej strony kategoria leksykon, jest właściwie podział. Jest podział na leksykon i podział na album rodzinny. Wydaje mi się, że Niemcy, jeżeli chodzi o takie abstrakcyjne pojmowanie historii, są bardzo biegli i mogę powiedzieć, że świadomość, na przykład wydaje mi się, że większa część społeczeństwa niemieckiego, być może młodzieży, wie, czym był Auschwitz, Majdanek, niż w przypadku młodzieży tak po polskiej. Ale z drugiej strony, czyli to nastawienie do przeszłości, II wojny światowej, zagłady jako swego rodzaju czegoś abstrakcyjnego, takich suchych faktów encyklopedycznych, leksykonalnych, jest pełna. Natomiast trudność pojawia się, kiedy ta właśnie historia encyklopedyczna przenosi się na historię rodzinną.
Czyli jak zapytamy, co robił twój dziadek SS-man.
Tak, tak. To ewentualnie jest problem. Więc tutaj jest właśnie taka kategoria leksykonu i albumu rodzinnego.
Bardzo.
To można znaleźć w literaturze niemieckiej.
Bardzo ciekawe podejście. A jak się zapyta Niemców młodych, na przykład, dlaczego Niemcy najechały Polskę w 1939 roku?
Ja się nie pytałem.
Ale woli się pan nie pytać, czy zna pan odpowiedź?
Nie wiem, nie podejmowałem takich prób. Powiem tak. Wydaje mi się, że to jest zupełnie inne pokolenie i też świadomość przeszłości też w pewien sposób też wpływa na to, na to, że na przykład współcześni Niemcy, na poziom tolerancji współczesnych Niemców, na to, że jest to zupełnie inny kraj. A także na to, że chyba wydaje mi się, jest to mimo właśnie tej kategorii leksykon album rodzinny, że coraz odważniej, krytyczniej się jednak mierzy z tą właśnie trudną przeszłością.
Cały czas tutaj pan mówi, ja zerkam na te nazwiska i te historie, te listy. To jest kapitalna historia, już abstrahując od tego, jak my oceniamy, czy teraz się zastanawiamy, czy Polacy zachowywali się tak, czy inaczej. Tak jak pan mówił, takie jednostkowe historie są poruszające. Myślę, że warto jakoś to wydać. Może IPN rzuci to w jakichś tysiącach egzemplarzy.
Teraz jak najbardziej można to zrobić. No tak jak powiedziałem, teraz to jest związane z centralnym projektem badawczym, którym się zajmuję od lipca. i być może uda się to zrobić w formie artykułu. Najpierw być może wyjdzie osobna monografia. Też chciałbym zwrócić uwagę na to, że temat pomocy jest stosunkowo mało znany. Właściwie występuje artykuły, które na ten temat się pojawiły w odniesieniu do Wielkopolski. Mogę po prostu pokazać na palcach jednej ręki. To jest fragment rozdziału książki Anny Ziółkowskiej o obozach pracy przymusowej. To jest jeden z artykułów Doroty Sieprackiej z łódzkiego oddziału IPN-u w takiej publikacji zbiorczej o zagładzie na terytoriach wcielonych. Generalnie też jest tak, że jeżeli chodzi o zagładę, no to jest nastawienie na generalną gubernię, a Żydzi się mówi o tych terytoriach wcielonych. Też na to zwrócić uwagę. No i też te wszystkie relacje, tak te historie, o których też tutaj przynajmniej częściowo powiedzieliśmy, no to jest jak najbardziej wiedza dostępna. Można po prostu to jak najbardziej wejść do archiwum i to czytać. Także to się ukazało w książce Zbigniewa Pakuły pod tytułem Siłę Kamienie, Siwe Kamienie z 1998 roku. Czyli to już się opublikowało, to po prostu nie odkrywam niczego nowego.
Dziękuję, że pan przyszedł. Naszym gościem był pan Szymon Pietrzykowski z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Poznaniu, który dzisiaj wygłaszał dwa referaty na konferencji edukacyjnej Ten jest z ojczyzny mojej, położenie ludności żydowskiej w okupowanej Wielkopolsce. Więcej takich konferencji róbmy i dyskutujmy o tych sprawach, żeby trochę spuścić takie polityczne, prawda, powietrze.
Być może na pewno tak szykuje się taka konferencja na późną jesień o społeczności żydowskiej w Wielkopolsce. To tutaj zapraszam, jak na razie jest po wiekach, ale mam nadzieję, że uda się zorganizować.
A to jeszcze, zanim się pożegnamy, pytanie, które przyszło mi do głowy. A jak, bo z kolegami Niemcami o to zapytałem, a z kolegami z pochodzenia żydowskiego, czy z Żydami, czy jakie relacje naukowe IPN prowadzi?
No to ja jestem jak gdyby świeżym pracownikiem IPN-u, to jak na razie chyba nie jestem dobrym adresatem tego pytania. Trzeba zwrócić się do wyższych, tak, władz. Ale wydaje mi się, że to pogorszenie chyba stosunków, które nastąpiło tak na początku zeszłego roku, chyba już wydaje mi się, że jest lepiej i tutaj współpraca, mam nadzieję, że się zacieśni.
Rafał Polacki, Piotr Świątkowski, dobrej nocy.
Historia, jakiej nie znacie.